Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Siódmego lutego wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę komunikat o stanie zdrowia Ojca Świętego oraz omówienie papieskich intencji modlitewnych na luty. Następnie rozmowa z Martą Burkhardt, tłumaczką młodzieńczych poezji Karola Wojtyły na język włoski, których tom zaprezentowano w Rzymie. Na koniec rubryka Aleksandra Kowalskiego Wspólne dziedzictwo, dotycząca dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Dzisiejszy odcinek otwiera nowy cykl poświęcony źródłom celebracji eucharystycznej. Zapraszam na poniedziałkowy magazyn.
Ojciec Święty przegląda gazety, by, jak mówi, na bieżąco śledzić przebieg swej choroby, stwierdził rzecznik Watykanu przy okazji kolejnego oświadczenia o stanie zdrowia papieża. Zgodnie z zapowiedzią, komunikat medyczny został opublikowany w południe.
Ogólny stan zdrowia Ojca Świętego nadal się poprawia. Nie ma już gorączki, odżywia się normalnie, kilka godzin spędził w fotelu. Z oczywistych względów ostrożności zalecono papieżowi przedłużenie pobytu w poliklinice Gemelli jeszcze na kilka dni. Następny komunikat opublikowany zostanie w czwartek w południe.
Joaquín Navarro-Valls poinformował również, że do szpitala napływa dużo listów i życzeń. Wiele osób zawierza papieżowi swoje cierpienie, które włącza on do modlitwy. Codziennie odprawia w pokoju mszę świętą, w której uczestniczy również opiekujący się nim personel.
W Watykanie podano papieskie intencje modlitewne na luty. Jan Paweł II zachęca nas w tym miesiącu do modlitwy za chorych, a zwłaszcza za najbiedniejszych spośród nich, aby otaczano ich troską i opieką lekarską odpowiadającą ich ludzkiej godności. Przed 4 laty w orędziu na Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty pisał o świecie ochrony zdrowia jako środowisku szczególnie przeznaczonym do tego, aby stać się laboratorium cywilizacji miłości. Wskazał, że należy wreszcie położyć kres istniejącej nadal niesprawiedliwej sytuacji, która zwłaszcza w krajach ubogich pozbawia znaczną część ludności niezbędnej opieki zdrowotnej. Podkreślił potrzebę podjęcia wszelkich wysiłków, aby ci, którym brakuje środków materialnych, mogli uzyskać dostęp przynajmniej do podstawowej opieki zdrowotnej. Chorym nie może też zabraknąć wsparcia duchowego, które pozwoli im z wiarą przeżywać swoją trudną sytuację.
Ponadto papież poleca intencję misyjną na luty. Zachęca do modlitwy za misjonarzy i misjonarki, aby coraz bardziej sobie uświadamiali, że jedynie dzięki żarliwej miłości do Chrystusa można skutecznie i przekonująco przekazywać Ewangelię. Intencję tę dobrze wyjaśnia ewangeliczny opis powołania 12 apostołów. W 3 rozdziale Ewangelii świętego Marka czytamy, że Chrystus wybrał ich, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki. Pojęcie towarzyszenia Jezusowi wyraża całość relacji zachodzących między Nim a uczniami. Słuchanie Jego słów, życie we wspólnocie, przyjaźń. Dopiero wówczas apostołowie zdolni są skutecznie głosić dobrą nowinę. Również dzisiaj misjonarze muszą opierać całe swoje działanie na gorącej miłości do Chrystusa i do Kościoła, który przedłuża Jego obecność w świecie. Kto sam nie przeżywa naprawdę tej miłości, nie może mówić innym o Bogu, Chrystusie, Kościele i życiu chrześcijańskim.
W Rzymie zaprezentowano włoskie wydanie młodzieńczych wierszy Karola Wojtyły. Tom zatytułowany Poezje młodzieńcze Kraków, wiosna, lato 1939 to pierwsze pełne wydanie w języku włoskim wczesnej twórczości przyszłego papieża. Zbiór uzupełnia 5 listów do Mieczysława Kotlarczyka, założyciela krakowskiego Teatru Rapsodycznego. Książka ukazała się w rzymskiej oficynie Studium w przekładzie Marty Burkhardt. Tłumaczkę poezji Karola Wojtyły gościmy dziś w studio, a rozmawia z nią ksiądz Józef Polak.
Proszę panie, skąd zainteresowanie, żeby właśnie tę poezję na włoski przekładać?
Poezje są wyjątkowo piękne moim zdaniem i niestety do tej pory nie doczekały się swojego tłumaczenia, chociaż minęło 65 lat od ich narodzin. Poezje te powstały w 1939 roku, wiosną, ukończone na święta świętego Jana, w przeddzień II wojny światowej. Są przepełnione duchem patriotycznym, są przepełnione motywami religijnymi, tradycji, kultury polskiej i słowiańskiej i zasługują na to, żeby cały świat je poznał, tak jak wszyscy mogliśmy poznać poezję tak zwaną dojrzałą Ojca Świętego.
Książka gotowa była już we wrześniu, oficjalna prezentacja odbywa się dzisiaj. Pani Marto, czy od tego czasu we wrześniu były już jakieś echa właśnie pani tłumaczenia?
Tak, oczywiście. Książka odbiła się szerokim echem w prasie włoskiej, głównie we wrześniu. Tak w dziennikach, później w tygodnikach, następnie były różne wywiady i tak dalej. No, podoba się. Muszę przyznać z radością, że czytają chętnie Włosi te poezje i mówią, że widać w nich już początki tego, co później dowiadujemy się z nauczania Jana Pawła II. Już w Zalążku są te same idee, te same wartości, te same cechy, które charakteryzują pontyfikat Jana Pawła II.
Książkę mamy przed sobą, to jest ponad 250 stron tekstu, równolegle tekst polski i tekst włoski. Co sprawiało pani najwięcej trudności w tłumaczeniu?
Przede wszystkim regionalizmy. Dlatego częste wyjazdy do Wadowic, Beskid Żywiecki, rozmowy z tamtejszymi mieszkańcami. Są takie wyrażenia, które ja słyszałam po raz pierwszy i trudno było przetłumaczyć, ponieważ tłumaczenie to w pewnym sensie także interpretacja. I narzucić czytelnikowi interpretację i tą niewłaściwą byłoby po prostu tutaj na pewno niewskazane. Stąd były wątpliwości, dużo wątpliwości, także archaizmy. Także w 1936 roku była wprowadzona reforma ortografii języka polskiego. Stąd na przykład było zarzucane, że Ojciec Święty popełniał błędy ortograficzne, na przykład puchar, samo H, nie CH i tak dalej. No i właśnie to wszystko trzeba było dojść po nitce do kłębka, skąd właśnie te różnice.
Jakiś fragment może, z którego pani ma w tej chwili może największą radość, króciutki?
To ja proponuję sonet drugi, w którym mamy przesłanie poety, artysty, który uważa, że poeta jest właśnie człowiekiem, który nadaje kierunek, w jakim zmierza świat, przyspiesza ten ruch, przyspiesza ewolucję myśli, jest tym artystą, poetą, kołodziejem. I tak jak na przykład w Rigwedzie, czy w Odysei, czy w innych tekstach, poeta to kapłan, poeta to człowiek słowa. Tak i u naszego autora.
A zatem sonet drugi. Ten list drogi do ciebie, bo z tobą się dzielę wschodami złóż i chlebem białych błogosławieństw i blaskiem, który księżyc rozsuł po popiele tęsknotami za złotym wiekiem, wiekiem zbawień.
Questa lettera caro a te per condividere con te gli inizi dell'aurora e il pane delle bianche benedizioni e il fulgore che la luna ha sparso sulle ceneri, le nostalgie del secolo d'oro, secolo delle redenzioni.
Mostami, cierniami, drogami na co dzień ludzkość spętanym skrzydłom nie złoży obiad, lecz oto jest poeta, artysta, kołodziej. Niech rzuci mosty i drogi na kwiaty.
Coi ponti, con le spine, con le strade di ogni giorno, l'umanità non farà un'offerta a chi ha ali legate. Ma ecco, è il poeta, l'artista, costruttore di ruote, che getta i ponti e le vie sui fiori.
I przeto założyłem tęczowy most dążę. Budowla jak kaskada upiętrzona w górę, na wieczór ten lipowy wspomni, jak ja pomnę.
E perciò messo e ridato ponte di mira, l'edificio ammassato in alto come una cascata, questa serata di Tiglio, ramentala, come io rimembro.
Wspomnij na pierwszą wierszy mych wiązankę. Pamiętasz, że już wtedy ten takt marzeń kułem o powstaniu z fal łona Afrodis, poetyckim rankiem.
Ramenta il mio primo fascio di versi, ti ricordi? Già allora battevo il tempo delle fantasticherie sulla nascita di Afrodite dal grembo delle onde nel mattino poetico.
Sonet drugi w tłumaczeniu pani Marty Burchardt, przez nią odczytany. Co czytelnik w tym tomie znajdzie?
Przede wszystkim ideały młodzieńcze Karola Wojtyły, które przetrwały do dzisiaj, które owocują w pontyfikacie Jana Pawła II. Jest, powiedzmy, linia, którą można by połączyć najwcześniejsze poezje młodzieńcze z nauczaniem, z filozofią Karola Wojtyły, biskupa, kardynała, a następnie Ojca Świętego Jana Pawła II. Są to poezje przepełnione duchem patriotycznym, są to poezje, w których widać miłość do człowieka, są to poezje bardzo piękne, bardzo głębokie. Mówią o wartościach uniwersalnych.
Proszę pani, na koniec jeszcze jedno pytanie. Ci, którzy chcieliby być może swoim włoskim przyjaciołom przybliżyć bogactwo tego świata młodzieńczych poezji Karola Wojtyły, gdzie w pani tłumaczeniu je znajdą? Gdzie można kupić ten dom?
Można kupić w księgarniach. Jest to wydawnictwo Studium 2004. Karol Wojtyła, Le Poesie Giovanili, Krakowie, Primavera Estate 1939 lub za pośrednictwem internetu www.edicjonistudium.libero.it.
Podaliśmy adres internetowy. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Przypomnijmy przy okazji rzymskiej prezentacji tomu młodzieńczych poezji Karola Wojtyły. Po raz pierwszy przetłumaczonych na włoski gościem w studiu była tłumaczka pani Marta Burkhardt. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wspólne dziedzictwo u źródeł eucharystycznej celebracji.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
W roku poświęconym Eucharystii warto pamiętać, że Pan Jezus ustanowił ten sakrament w żydowskim środowisku religijnym. Uczestnikami pierwszej w historii mszy świętej byli Żydzi. Nie tylko w sensie etnicznym, jako ludzie narodowości żydowskiej, ale też, co w tym przypadku ważniejsze, w znaczeniu religijnym, jako wyznawcy judaizmu. Syn Boży stał się konkretnym człowiekiem należącym do konkretnego narodu i konkretnej religii. Na tym polega tajemnica wcielenia. Chrystus był Żydem praktykującym swą religię, poddanym prawu mojżeszowemu, co lapidarnie ujął święty Paweł w liście do Galatów. Zesłał Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Wspomniana tu niewiasta i święty Józef dali Synowi Bożemu ludzkie wychowanie, również religijne. Możemy sobie wyobrazić, jak uczyli go modlitewnych tekstów i prowadzili do synagogi, domu modlitwy wspólnoty żydowskiej. Pierwsze synagogi powstały zapewne w czasach niewoli babilońskiej, czyli w VI wieku przed Chrystusem. Po powrocie z wygnania Żydzi zaczęli je wznosić również w Ziemi Świętej. W czasach Pana Jezusa i apostołów istniały już i w samej Jerozolimie, gdzie gromadzono się jeszcze w świątyni. Jak wiemy z Ewangelii, Chrystus często odwiedzał galilejskie synagogi. Wiązało się to z udziałem w nabożeństwie synagogalnym, na które składają się czytania biblijne i ich wyjaśnianie oraz modlitwy. Święty Łukasz opisuje, jak Jezus w dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi w Nazarecie, gdzie czytał i komentował Pismo Święte. Spotkał się tam z odrzuceniem przez mieszkańców miasta, w którym się wychował, ale później nieraz jeszcze nauczał w innych synagogach. Przekazaną przez świętego Jana mowę, w której zapowiedział sakrament Eucharystii, wygłosił w synagodze w Kafarnaum. Święty Paweł w swych apostolskich wędrówkach nieraz głosił słowo w domach modlitwy żydowskiej diaspory basenu Morza Śródziemnego. Chrześcijanie przejęli z synagogi liturgię słowa, uzupełniając ją pismami Nowego Testamentu. Tak jak Chrystus i apostołowie, do starotestamentalnych czytań synagogalnego nabożeństwa dołączali głoszenie dobrej nowiny. Eucharystię Kościół na zawsze związał z liturgią słowa i nigdy nie przestał korzystać w niej ze Starego Testamentu. Jeśli nawet nie zawsze w formie czytań, to przynajmniej sięgając do starotestamentalnych psalmów. Również w architekturze dostrzec można pewne analogie między żydowskimi domami modlitwy a kościołami. W synagodze nie ma ołtarza, bo po zburzeniu świątyni jerozolimskiej przez Rzymian w judaizmie nie ma już kultu ofiarniczego. Natomiast w miejscu, gdzie w katolickich i także prawosławnych świątyniach znajduje się tabernakulum, w synagogach jest Aron HaKodesh, święta arka, czyli szafa na święte księgi. Przed nią umieszcza się Ner Tamid, wieczną lampę. W szabat, gdy krzesanie ognia jest zabronione jako naruszające nakaz odpoczynku, służy ona, by zapalać od niej inne światła, ale płonie przez cały tydzień, także pod nieobecność wiernych. W judaizmie mówi się o obecności Boga w synagodze, o Jego Shekhinah, czyli zamieszkiwaniu w świecie, wybranym ludzie i w miejscach modlitwy. Do utworzenia synagogalnego zgromadzenia potrzeba 10 mężczyzn. Jednak zdaniem rabinów Boża Shekhinah obecna jest w synagodze nawet wówczas, gdy modli się tam tylko jeden człowiek. W centrum domu modlitwy wznosi się bima, podium, z którego czyta się pismo i prowadzi modlitwy. Przed pulpitem Hazana, czyli kantora, umieszcza się tabliczkę ze słowami psalmu. Shiviti Adonai lenegdi tamit. Stawiam sobie Pana przed oczyma zawsze. Przypomina to, że Bóg jest stale obecny w swoim słowie i kiedy zanosi się do Niego modlitwy. W żydowskiej liturgii jest też obrzęd dający się do pewnego stopnia porównać z procesją eucharystyczną. Na zakończenie trwającego 8 dni jesiennego święta namiotów obchodzi się Simchat Torah, radość prawa. Ze świętej szafy wyjmuje się wszystkie zwoje pięcioksięgu Mojżesza i w ozdobnych oprawach obnosi się je wokół synagogi. Torah, prawo mojżeszowe, czyli 5 pierwszych ksiąg Biblii, to słowo Boga. Należy mu się szczególna cześć. W triumfalnej, radosnej procesji biorą udział liczne dzieci. Cieszcie się i radujcie w święto radości prawa, śpiewa się wówczas. I oddajcie chwałę księdze prawa.
Drugi odcinek nowego cyklu poświęconego źródłom celebracji eucharystycznej autorstwa Aleksandra Kowalskiego za miesiąc. My tymczasem kończymy poniedziałkowy magazyn z rozgłośni watykańskiej. Żegnamy się z Państwem, zapraszając do słuchania nas jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.